Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Zapraszam wszystkich widzów telewizji Trwam do naszych rozmów niedokończonych, których gośćmi są, i serdecznie witam panią poseł Annę Sobecką z Prawa i Sprawiedliwości, która jest członkiem Komisji Kultury i Środków Przekazu, a także członkiem Komisji Administracji i Cyfryzacji.
Tak jest.
I również naszym drugim gościem jest pan poseł Arkadiusz Mularczyk, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Solidarnej Polski, a także wiceprzewodniczący Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Tematem dzisiejszych rozmów są trzy słowa. Wolność, demokracja, media. Chodzi, wiadomo, o nasz kraj, ale najlepiej pokazać zależność tych słów, bo to chyba będziemy chcieli jakoś pokazać, że te trzy słowa, te trzy sfery, te trzy strefy są od siebie uzależnione. Właśnie ta wolność i demokracja i media. Na konkretnych przykładach pokazać, jak to jest właśnie w Polsce z tą wolnością, demokracją i mediami.
Otóż, proszę ojca, szanowni państwo, media mają taki organ konstytucyjny nadzorujący, który ma służyć, stać na straży wolności słowa. I cóż ten organ, czyli chodzi o Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, cóż ten organ w swoich decyzjach społeczeństwu przedstawia? Otóż ja mogę mówić konkretnie w sprawie Telewizji Trwam. Otóż decyzje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji są według mnie zagrożeniem poważnym dla wolności słowa, dla wolności obywatelskich. I to, co pokazuje rzeczywistość, 2,5 miliona podpisów w proteście przeciw decyzjom Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Prawie 160 marszy w kraju i za granicą. Protesty przeróżnych środowisk, zarówno samorządowych, różnych szczebli, jak i organizacji pozarządowych, ludzi prywatnych również i wspólnot przeróżnej maści. To pokazuje, jakie jest niezadowolenie społeczne. Pan przewodniczący Jan Dworak wyprowadził na ulicę miliony katolików w proteście przeciw tym decyzjom, które Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła, nie przydzielając na pierwszym cyfrowym multipleksie koncesji. Komu dała? Otóż otrzymały podmioty, na przykład dwa, które w tej chwili, do tej pory w ogóle nie funkcjonowały na rynku medialnym.
Czy do czasu wejścia na multipleks cyfrowy.
Tak. A nam imputuje się, że mamy słabą oglądalność. No dajcie nam koncesję, to pokażemy, jaką mamy oglądalność. My na te skromne warunki, tyle ludzi protestujących, to pokazujemy, jaką my mamy oglądalność, za czym ludzie tak naprawdę się opowiadają. Katolicy nie mają swojej telewizji. Decyzje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji były bardzo stronnicze. Przydzieliły tylko stronie liberalno-lewicowej koncesję. Natomiast katolicy się tej koncesji nie doczekali póki co. Rozpisany jest drugi konkurs. I na tym, i teraz to, co przedstawiła Krajowa Rada na komisji senackiej, której uczestniczyłam. Komisja była taka dwuetapowa, ponieważ pan przewodniczący Dworak bardzo się śpieszył. Ja tu tak gwoli przypomnienia tylko powiem, że za całą działalność Krajowej Rady, za decyzje wszystkich członków, odpowiada przewodniczący. To też nie wyobrażam sobie, aby sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, roczne sprawozdanie, które przedstawia w Sejmie i w Senacie, nie referował sam przewodniczący, tylko scedował to na jakichś tam członków. Oczywiście oni są bardzo ważni, tylko ta odpowiedzialność spływa na przewodniczącego. To też ta komisja odbyła się w dwóch etapach i cóż tam się dowiedzieliśmy? Otóż nic się nie zmieniło w sprawie czytelności, kryteriów, jakie mają nastąpić w drugim konkursie koncesyjnym, na trzecim multiplex. Dlaczego? Otóż jak powiedział, wyraził to w liście ksiądz arcybiskup Leszek Sławoj Głódź, ta mizeria i finansowa, i programowa, i w drugim konkursie ta nieczytelność, ta również mizeria ekonomiczna, no nadal ona niestety obowiązuje. Z pierwszego multipleksu ma zejść telewizja publiczna. Ma to uczynić do 28 kwietnia 2014 roku. Czy tak się stanie? Czy zdąży Krajowa Rada ze wszystkimi procedurami, aby udostępnić nowym członkom, nowym tym akcjonariuszom multiplexu wejście ze swoimi programami, to dopiero się okaże. Sama cyfryzacja jest bardzo spóźniona i bardzo niedopracowana. To, co się dzieje w Polsce z przydzielaniem koncesji, no to muszę powiedzieć, że słyszymy już to niezadowolenie za oceanem, kiedy to Departament Stanu Ameryki Północnej w swoim raporcie wyraził ogromne zaniepokojenie i zarówno ten raport piętnuje brak demokracji w Polsce, cenzurę, dyskryminację i wpisuje to wszystko pod hasłem istniejącej w Polsce cenzury, no to jakie my dajemy świadectwo na arenę międzynarodową? Co w Polsce tak naprawdę się dzieje? Bardzo podobne zdanie wyraziła również Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Myślę, że ja to zresztą powiedziałam na ostatniej komisji senackiej, że to jest wstyd międzynarodowy. Jakich mamy urzędników na najwyższych szczeblach, którzy doprowadzają w Polsce do takiego stanu, a przecież ludzie walczyli o inną Polskę, o inne zachowania.
Z jednej strony właśnie padło na tych komisjach takie stwierdzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, że te protesty, te podpisy w sprawie telewizji TRWAM to jest takie jakieś wymuszanie, tak? Czy to są takie jakieś czynniki niby niedemokratyczne, ja odnoszę takie wrażenie, a z drugiej strony właśnie mamy te raporty, o których już pani poseł tutaj wspomniała.
Po 1989 roku, gdy Polska odzyskała niepodległość, stała się niezależnym, suwerennym państwem, cały czas mozolnie staramy się budować naszą demokrację i rzeczywiście idzie nam ciężko, idzie nam trudno i rzeczywiście rację ma pani poseł, że nie tylko my sami jako Polacy widzimy wiele mankamentów, ale również międzynarodowe instytucje, które badają poziom polskiej demokracji. Ostatnio właśnie Departament Stanu USA badał poziom, jakość polskiej demokracji i zwrócił uwagę na dwa elementy. Przede wszystkim kwestia właśnie wolności słowa, cenzura, wskazując na nieprzyznanie miejsca na multipleksie dla telewizji TRWAM I drugi problem, który wypuklił, to nieskuteczny, drogi i niefunkcjonalny wymiar sprawiedliwości, czyli długie rozprawy sądowe, przewlekłość i nieskuteczność przede wszystkim wymiaru sprawiedliwości. I to widzimy na przykładzie bardzo wielu spraw, które bulwersują opinię publiczną, przede wszystkim wyroki, też ilość zaskarżonych rozstrzygnięć do Trybunału w Strasburgu, który pokazuje, że pomimo wielkich nakładów na wymiar sprawiedliwości, wielu sędziów, prokuratorów, to także jest słabość naszej demokracji. W tym raporcie Departamentu Stanu wskazano właśnie na wolność słowa, zagrożenie wolności słowa i na wymiar sprawiedliwości. I niezwłocznie, gdy dowiedziałem się o tym raporcie, wystosowałem jako szef klubu Solidarnej Polski pismo do szefa Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Ryszarda Kalisza oraz szefa Komisji Spraw Zagranicznych Grzegorza Schetyny. Wniosek o wspólne posiedzenie tych komisji celem rozpatrzenia tego raportu. Zwróciłem się także o zaproszenie ambasadora Stanów Zjednoczonych, pana Nula, ażeby omówić ten raport i to, co faktycznie możemy zrobić i jak rząd powinien się odnieść do tego raportu. Jeśli jesteśmy w strukturach, których gwarantem bezpieczeństwa wszystkim są Stany Zjednoczone, w strukturach NATO, jeśli uważamy USA za naszego najważniejszego sojusznika, który gwarantuje nam bezpieczeństwo, powinniśmy w pewien sposób jednak odnieść się do tych wszystkich elementów, na które zwrócił uwagę amerykański Departament Stanu, który nie bada tylko polskiej demokracji, jakości polskiej demokracji, ale bada generalnie jakość demokracji większości krajów na świecie. I powinniśmy to wziąć pod uwagę i do tego poważnie się odnieść. Chcę zwrócić uwagę, że oczywiście w całości zgadzam się z panią poseł, że w Polsce mamy dosyć absurdalną sytuację, gdzie organ, który powołany jest do stania na straży wolności słowa, tą wolność słowa tłumi. No, to jest sytuacja rzeczywiście niespotykana, przynajmniej w kręgu kultury, w której żyjemy, europejskiej, zachodnioeuropejskiej, gdzie urzędnicy powołani przez parlament z klucza politycznego w tym przypadku no, dbają o to, żeby tylko określone media określonego nurtu miały dostęp do szerokiej opinii publicznej, a te, które są niewygodne z różnych powodów, czy to światopoglądowych, czy politycznych, w pewien sposób się eliminuje lub też utrudnia dojście do opinii publicznej. To widać, bo przecież te miliony podpisów, protestów, dziesiątki marszy, w których też wszyscy przybraliśmy udział w wielu miejscach w Polsce, wskazują, że ta elementarna przyzwoitość ludzka no jest w pewien sposób gwałcona decyzjami pięciu urzędników, znaczy czterech urzędników, bo tam czterech panów po prostu dogadało się przy zielonym stoliku, że tym damy, a tym nie damy. Jedynie przedstawiciel powołany przez PSL, pan Pastuszka, się wstrzymał od głosu, a pozostali powołani przez prezydenta i przez Platformę ustalili sobie, że jednym damy, a drugim nie damy. I oczywiście nie uzgodniono w żaden sposób jasny kryteriów, na podstawie których daje się koncesję. W sposób zupełnie uznaniowy przyznano tą koncesję spółkom córkom czy spółkom powiązanym z największymi telewizjami w Polsce, z TVN-em i Polsatem, ani nie przyznano telewizji Trwam. No, jest, dla każdego, kto ma w sobie minimum przyzwoitości i obiektywizmu, sprawa jest jasna i oczywista. I musi dziwić taka sytuacja, w której wiele instytucji publicznych, bo od momentu, od samego początku, gdy już widzieliśmy o tym, że telewizja Trwam nie dostała koncesji, podjęliśmy szereg działań. Ja przypomnę, osobiście byłem u Rzecznika Praw Obywatelskich w tej sprawie, który no, podjął interwencję i monitoruje jakby proces, no ale jakby nie widzimy jakby efektów. Do prokuratury złożyłem zawiadomienie. Osobiście prokuratura uznała, że nie ma przestępstwa. Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdzie również urząd powiedział, że to nie wchodzi w zakres jakby ich działania, bo mamy organ konstytucyjny. No, przygotowaliśmy też wspólnie wniosek o Trybunał Stanu dla członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Ten wniosek w konsekwencji był złożony na początku roku i toczy się postępowanie właśnie przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej, gdzie mogę śledzić jako członek tej komisji no, pewną butę, arogancję tych urzędników, którzy czują się bezkarni. Oni się często śmieją z tych postępowań, bo widzą, że mają ze sobą plecy, prawda? Mają plecy ze strony swoich mocodawców, tych, którzy ich powołali do tych instytucji. I dlatego no wszyscy musimy być zaniepokojeni właśnie takim sposobem przyznawania koncesji czy traktowania podmiotów na rynku medialnym, dlatego że to łamie elementarne zasady, które są zawarte w konstytucji naszego kraju. No, państwa prawa, wolności słowa, równego traktowania obywateli, podmiotów gospodarczych, no, prawa do informacji, do różnej informacji, do pozyskiwania informacji od różnych nadawców telewizyjnych. Więc te elementarne zasady są łamane, są gwałcone i mimo protestu tak wielu ludzi, ani rząd, ani prezydent, ani wiele innych instytucji nie chce w tej sprawie zabrać jasnego głosu i powiedzieć, że tak robić nie wolno, bo to jest nieprzyzwoite i to łamie te najbardziej podstawowe i elementarne zasady państwa prawa. Ale na pewno ważne jest to, że jest grupa ludzi w naszym kraju, myślę, że to jest wiele milionów ludzi, są parlamentarzyści, którzy będą w tej sprawie nieustępliwi i oczywiście na różnych odcinkach staramy się cały czas o sprawie mówić, o sprawę walczyć, rozliczać tych, którzy podjęli te, no nie waham się użyć tego słowa, haniebne decyzje. I jestem przekonany, że prędzej czy później jakaś forma odpowiedzialności na pewno nastąpi, co jednak nie zmienia faktu, że pozbawiono telewizję Trwam w tym przypadku i myślę wiele set tysięcy, milionów Polaków do tego, żeby już co najmniej od roku móc na kablówkach w wszystkich telewizjach swobodnie odbierać telewizję Trwam. Na pewno to utrudni w ten sposób dotarcie do obywateli, ale jestem przekonany, że w tym roku ta koncesja zostanie przyznana i telewizja Trwam szybko odrobi te różnego rodzaju przykrości, które zostały jej zadane przez czterech urzędników Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Bardzo proszę, pani poseł.
Jeśli mogę, oczywiście nadawanie przy ewentualnym przyznaniu koncesji dla telewizji Trwam, niechby to się stało w czerwcu, jak zapowiada pan przewodniczący Dworak, że ogłoszenie tego drugiego konkursu na cyfrowy multiplex będzie przed latem. No to ja rozumiem, że to może być w czerwcu. I tak nadawanie dla telewizji Trwam mogłoby się dopiero rozpocząć praktycznie za rok, bo 28 kwietnia 2014 roku. Ale załóżmy, że gdybyśmy nie dostali tej koncesji, no to oczywiście telewizja Trwam jest wykluczona i pozbawiona prawdziwej i rzetelnej informacji, bo proszę ojca, no gdzie, które medium stara się o odrodzenie moralne Polaków? Które medium stara się o farmację patriotyczną? Które medium dba o ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci? Które medium chce zdrowej, silnej rodziny? I które medium zabezpiecza tożsamość kulturową i o tym mówi i te tematy są powielane i kształtuje i naród i społeczeństwo, które, no oczywiście telewizja Trwam i być może, że też tej tożsamości, tej narodowo-katolickiej, z tą tożsamością i tradycją i kulturą polską, być może, że rządzący tego się obawiają. Pan Dworak zachowuje się jak udzielny władca, jakby te multipleksy były jego własnością, gdy tymczasem jest to dobro narodu i nie można przydzielać tylko jednej stronie tej liberalno-lewicowej, jak już wspominaliśmy tu razem z panem posłem. Dla przykładu podam, że na przykład Polsat otrzymał 13 miejsc na multipleksie. O 2 występuje jeszcze. To samo jest ITI, czyli tej grupie medialnej, do której należy TVN. Inne podmioty medialne również otrzymały po jednym albo i po 2 miejsca na multipleksie. Katolicy nie dostali żadnego miejsca, więc no, dlatego toczymy taki bój, bo to, ten bój jest nie tylko o jedno medium. Tu jest bój o Polskę, o to, o wizję Polski, o przyszłość naszych dzieci, naszych rodzin, naszych wnuków, jak, w jakiej Polsce będą się wychowywać, jaką formację otrzymają, jaką kulturę, jaką tradycję będą pielęgnować. Zapewnia nam to telewizja Trwam. Natomiast te inne media, to jak usłyszeliśmy, nawet i w sprawozdaniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, to mamy taki podział. Na przykład sama Krajowa Rada oceniła, że mamy 23% w mediach. Czego, proszę ojca?
Domyślam się, że czegoś rozrywkowego.
Tak, oczywiście 23% rozrywki. Mamy 2% przeznaczone na kulturę, 2% na edukację, 1% na historię i 0% na religię. Jak pytaliśmy na komisji, jak to jest, że nie ma programów religijnych. Otóż pan przewodniczący Dworak, zarówno pan członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pan Luft, mówili, że są w innych mediach programy religijne i do nich na przykład zaliczył serial Plebanie ojca Mateusza. Więc ja sobie pozwoliłam na żart i mówię, że panie przewodniczący, wobec tego idąc takim pana tokiem myślenia, to można zaliczyć jako program religijny na przykład Dzięki Bogu już weekend albo ten serial Moda na sukces, bo tam jeden z bohaterów zasłabł w kościele.
No, ale żeby też nie być gołosłownym, ja nie mogłem też w to na początku uwierzyć, że tak się wyraził przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji odnośnie tych seriali, że są to jakieś programy religijne. Proponuję Państwu, abyśmy zobaczyli właśnie to i usłyszeli na własne uszy.
Audycje odpowiadające potrzebom religijnym odbiorców były w 2012 roku obecne w większości programów telewizyjnych. Telewizja Polska 1 to jest średnio 2 godziny 20 minut w tygodniu, 2% rocznie. Telewizja dwójka telewizyjna, godzina 20 minut w tygodniu, 1% rocznie. Jeśli chodzi o telewizja Polonia, 2 godziny 20 minut, 2% rocznie. Jeśli chodzi o, tam są, mam jeszcze dane dotyczące oddziałów, przynajmniej wybrane, ale już nie będę.
Słyszeliśmy właśnie te procenty. I
no to tak. Jest tak, że my nic nie mamy przeciwko serialom Plebania czy Ojciec Mateusz.
Nie mamy, że akurat podobnież serial Plebania się skończył. Póki co jest duża przerwa, nie wiem, czy będzie jakieś wznowienie. Ale właśnie, jeśli tak traktujemy programy religijne, no to w ogóle o czym my mówimy? Ja sobie pozwoliłam na takie zestawienie, ponieważ bardzo mnie to dotknęło, to sprawozdanie czynione przez pana przewodniczącego Dworaka. I już kiedyś Państwu to przedstawiałam, również takie zestawienie tygodniowe innych programów. Brałam tutaj telewizję publiczną, właśnie z telewizją Trwam, jak to się ma do programów religijnych, ale oczywiście takich sensu stricte religijnych. I tak, biorąc pod uwagę cały tydzień od 13 maja do 19 maja 2013 roku, to Telewizja Pierwsza przeznaczyła na programy katolickie, to trudno nazwać religijnymi, 3 godziny 30 minut. Telewizja publiczna Dwójka przeznaczyła 20 minut na programy katolickie właśnie w tym tygodniu wybranym. Natomiast Telewizja Trwam przeznaczyła 37 godzin i 10 minut na programy katolickie. Tyle tylko. Ja zrobiłam tutaj takie zestawienie tylko samego poniedziałku, jakie Telewizja Trwam ma programy katolickie. Dla przykładu, jeśli ojciec pozwoli, to
bardzo proszę,
kilka tak. podam. I tak na przykład film dokumentalny o świętym Patryku. To jest czas trwania 5 minut. Słowo życia, rozważanie Ewangelii dnia. Czas trwania 5 minut. Program misyjny to jest 10 minut. Modlitwa Regina Celi z Ojcem Świętym Franciszkiem. To jest czas trwania 10 minut. Rozważania święty na każdy dzień 5 minut. Rozważanie święty na każdy dzień i znów 5 minut. Modlitwa różańcowa 30 minut. Apel jasnogórski 20 minut. Retransmisja z placu świętego Piotra w Watykanie 2 minuty. 2 godziny i 20 minut i rozważanie święty na każdy dzień, znów 5 minut, mocni w wierze 25 minut i tak dalej. Już nie będę czytała do końca, ale wyszło, że tylko w sam poniedziałek mamy tych programów religijnych 8 godzin i 35 minut.
Także a jednocześnie z drugiej strony, do, jeśli chodzi o media publiczne, dochodzi do oczywiście do takich wypaczeń, gdzie mówi się, że popularne seriale, które oczywiście lubimy, ale które nie mają niewiele wspólnego z ewangelizacją czy z pewną formacją, traktuje się jako programy religijne. To jest po prostu śmieszne, prawda? Bo oczywiście lubimy Ojca Mateusza, no ale to nie ma nic wspólnego z formacją czy z pewnymi wartościami. Z drugiej strony widzimy taką postępującą laicyzację i wypychanie właśnie religii także z mediów publicznych. Ja przypomnę, że nie tak dawno, bo kilka miesięcy temu doszło do dosyć skandalicznej sytuacji, gdy w telewizji publicznej był materiał o sektach i w jednym z programów informacyjnych, tych sztandarowych, materiał o sektach zobrazowano obrazem z Jasnej Góry i gdzie były tłumy pielgrzymów. No było to oczywiście sytuacja bulwersująca. Myśmy wówczas wystąpili z pismami do szefa telewizji. Tych dziennikarzy zwolniono, ale to pokazuje jakby stopień pewnego podejścia dziennikarzy, gdzie oni kompletnie tracą pewnego rodzaju
rozeznanie
takie, dystans do pewnych rzeczy, prawda? Jeśli oni informacje o sektach obrazują pielgrzymkom z Jasnej Góry. No, kto tych ludzi zatrudnia? Kim są ci ludzie, którzy są zatrudnieni? Jakie mają przygotowanie? Wreszcie, jakie mają rozeznanie na temat w ogóle sytuacji w naszym kraju? Czy też być może są to tylko i wyłącznie marionetki dziennikarskie, które realizują pewną koncepcję swoich szefów czy przełożonych, czy też chcą wychodzić naprzeciw koncepcjom swoich prezesów czy dyrektorów telewizji. No to pokazuje pewien problem, że to wypychanie właśnie chrześcijaństwa, religii z telewizji publicznych przynosi później takie efekty. I to, że Telewizja Trwam, Fundacja nie dostały koncesji, jest też elementem takiej walki właśnie z wartościami, przede wszystkim chrześcijańskimi, z wartościami patriotycznymi, narodowymi. Przecież Telewizja Trwam i Radio Maryja na sztandarach niosą te wartości. I myślę, że to jest właśnie element walki tutaj ze strony obecnie także rządzących, czy tych akolitów, którzy wspierają rządzących z tymi wartościami. I niestety widzimy, że ta walka cały czas trwa. Zachód już przegrał tą walkę. My nie możemy przegrać, dlatego że te zagrożenia są bardzo poważne. Widzimy na Zachodzie puste kościoły, które są zamieniane w restauracje. Kilka tygodni temu we Francji przyjęto ustawę o związkach homoseksualnych, które mogą adoptować dzieci. U nas też, że tak powiem, mamy parlamentarzystów, którzy tego typu pomysły lansują z lewicowych formacji, więc jest walka w Polsce o wartości, jest walka o to, jaki będzie model i kształt naszego państwa. I musimy wiedzieć, że te zagrożenia cały czas nad nami stoją i mamy tu forpocztę i w naszym Sejmie i w mediach różnych środowisk, które będą chciały nam właśnie wprowadzać te wszystkie elementy, które już niestety są na przykład we Francji czy w Niemczech.
I zobaczmy, że we Francji też to zrobiono mimo też protestów społecznych. Też był wielki marsz w Paryżu właśnie za tą rodziną, za tym tradycyjnym modelem rodziny, naturalnym modelem rodziny, a przeciw właśnie takim zachowaniom, jakie są promowane. A pomimo to rządzący to zrobili. A jeszcze nie chciałbym być gołosłownym. Wcześniej widzieliśmy ten materiał z udziałem procentowym programów katolickich, religijnych w tych stacjach, ale jeszcze właśnie został nam ten fragment, w którym rzeczywiście...
Pan przewodniczący Borak mówi
dla mnie jest to kabaret.
O programach religijnych.
Tak, bardzo proszę o udostępnienie tego.
Ja wspomnę tylko rozmaite seriale, które nie są na pewno kwalifikowane jako audycje religijne, ale w których życie religijne się bogato przejawia. Nie wspomnę o plebanii, która była przez wiele lat nadawana, ale są i inne w tej chwili rozmaitego rodzaju programy. Ojciec Mateusz, ale programy dla dzieci, Ziarno. Ja tych programów mogę wyliczać naprawdę wiele. Jest wreszcie w przestrzeni publicznej. Są liczne rozgłośnie diecezjalne. Jest Radio Maryja, jeden z trzech nadawców ogólnopolskich radiowych. Kilka mszy niedzielnych, ale przecież to nie chodzi o to, żeby się przerzucać takimi mechanicznymi danymi. Chodzi o to, czy media w Polsce uwzględniają to, że Polska zamieszkała w olbrzymiej większości przez ludzi, którzy przyznają się do katolicyzmu. Według mnie tak.
No to w związku z tym, dlaczego takie decyzje, jeśli pan przewodniczący uważa, że większość mieszkańców Polski jest właśnie za katolicyzmem, to jest to rzeczywiście niezrozumiałe. Ale jeszcze wracając do tego, co pan poseł był łaskaw wspomnieć, otóż rzeczywiście w Sejmie mamy dyktat co niektórych osób w sprawie, że tak powiem, nadania ustawowego związkom partnerskim, homoseksualizmowi, dyktat osób, które występują za aborcją. I ten dyktat, on się wzmaga. Oczywiście nasze protesty się też nasilają wtedy. I na chwilę cichnie i z tego, co słyszymy w najbliższych posiedzeniach Sejmu, znów mamy się nimi zajmować. Więc no to jest tak, to wszystko służy destrukcji naturalnej rodziny, bo to właśnie rodzina tutaj jest jeszcze takim ostatnim bastionem. To jest rodzina tej formacji takiej katolickiej, takiej patriotycznej i trzeba w nią właśnie uderzać. I ja przypomnę tylko przymioty rodziny, bo w rodzinie to jest jedność w miłości, odrębność osób, ale równość w godności. I tą wspólnotę za wszelką cenę, wszelkie siły takie destrukcyjne próbują ją rozbić po to, żeby osłabić w ogóle naród. Jeśli zadziała się taką destrukcją na rodzinę, to oczywiście osłabi się naród. I to chyba tym wszystkim siłom na tym bardzo zależy. Ja tylko przypomnę, że bardzo niepokojące są... Jest obecna rzeczywistość, bo tak, jest podpisana konwencja, w grudniu została podpisana konwencja Rady Europy, która tutaj pokazuje tą całą ideologię gender. wyjeżdża z kraju ponad 2 miliony młodych ludzi. Populacja ludzi od 0 do 17 lat zmniejszyła się w Polsce o 4 miliony. Wzrasta bezrobocie, słabnie wzrost gospodarczy. To wszystko świadczy o tym, że polska rodzina jest w takim ogólnym, okropnym osłabieniu, zarówno ekonomicznym, jak i również moralnym, bo to, co pokazują media, to one nie służą właściwej formacji, takiej jedności rodziny, tylko wręcz właśnie, jak powiedziałam, samej destrukcji.
Też zapraszamy Państwa do naszych rozmów niedokończonych. Już wyświetlają się numery telefonów do naszego studia. Dlatego w kwestii właśnie i wolności, i demokracji, i mediów. Widzimy, że jest to też bardzo szerokie spektrum, ale tak mi przyszło do głowy, że kiedyś chciano budować miasta bez Boga. Miała być takim miastem Nowa Huta, a teraz widać w tym wszystkim, co Państwo tutaj też powiedzieli i co zostało przedstawione na tych komisjach, gdzie uczestnikami byli oczywiście z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji członkowie, że widać taką tendencję. Media bez Boga?
Tak, raczej ja myślę, że też po części tutaj próbuje się w taki sposób walczyć z mediami, które są mediami może nie do końca sprzyjającymi rządowi, tylko starającymi się rzetelnie i obiektywnie oceniać pewną rzeczywistość. I tutaj te decyzje polityków, urzędników, one muszą budzić o tyle zdziwienie, że wielu z tych polityków, myślę tu na przykład o prezydencie Bronisławie Komorowskim czy panu premierze, oni formalnie są praktykujący.
Przynajmniej to ukazują.
Tak. Chodzą na msze święte, przyjmują komunię świętą, a z drugiej strony desygnują do instytucji publicznych ludzi, którzy oczywiście za parawanem prawa, ale walczą w pewnym sensie z Kościołem, czy w tym przypadku z Telewizją Trwam, która propaguje wartości właśnie chrześcijańskie, katolickie, wartości patriotyczne i narodowe. Te wartości, które są bliskie milionom Polaków i za które miliony Polaków w przyszłości oddały życie. Miliony Polaków oddały życie za to, żebyśmy mogli żyć w wolnej Polsce. I obecnie po 20 latach tej wolności jest pewna grupa ludzi, która uzurpuje sobie do tego, żeby budować Polskę na swoją modłę, żeby podporządkowywać sobie nie tylko formacje polityczne, społeczne, ale także media i takie konstruować i formułować tylko na takie, które są jej podporządkowane. A te, które są niepodporządkowane, to się je stara wszelkimi sposobami, oczywiście na pozór legalnymi, ale delegalizować. I to jest, myślę, jeden z największych mankamentów naszej demokracji, bo jeśli my nie będziemy mieli wolnych mediów, to będziemy żyli cały czas w zakłamaniu. I rzeczywiście jest tak, jak mówi tu pani poseł, te wskaźniki, trendy i tendencje, jeżeli ktoś żyje wśród ludzi, funkcjonuje wśród ludzi, są bardzo niepokojące, bo to jest oczywiście i bezrobocie wśród młodzieży, to jest postępujące niemalże bezrobocie także wśród Polaków, to jest duże ubóstwo społeczne, wykluczenie, to są też rozwody, to jest coraz więcej dzieci, które rodzi się w związkach tak zwanych partnerskich, poza małżeńskich, coraz więcej. I wiele problemów właśnie społecznych z tego wynikających, ale tego nie widzimy w mediach. Tego w mediach w ogóle nie ma. W mediach widzimy cały czas kult jakiejś młodości, prawda, kult sukcesu, który jak troszkę się zejdzie niżej, to się w ogóle rozpada i on się nijak ma z rzeczywistością. I teraz na tym polega tutaj ta wolność słowa, żeby pokazywać to życie, tą Polskę z różnych stron. Oczywiście pokazywać sukcesy, bo przecież też jest wielu ludzi, którzy osiągnęli sukces, wielu wspaniałych przedsiębiorców, wiele firm, które zdobywają rynki na świecie, ale też pokazywać drugą stronę, no, że jest duża masa biedy, bezrobocia, wykluczenia i że tych ludzi nie można samych sobie zostawiać, tylko trzeba ich wspierać, pomagać i dawać sygnał społeczeństwu, że wprawdzie nie jesteśmy zamożnym, bogatym państwem, ale wykonujemy pewne gesty dla rodziny, dla małżeństw wychowujących dzieci, dwójkę, trójkę, czwórkę, że te gesty wykonujemy po to, żeby była pewna solidarność społeczna, prawda? Że za chwilę te dzieci będą nas wspierały, tworząc, nie wiem, budżet, czy odkładając składki na ZUS, prawda?
Ja myślę, że do tej myśli jeszcze wrócimy. My już mamy na linii pewną osobę. Halo?
Tak, słucham.
Jesteśmy na antenie, telewizja Trwam.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Andrzej Waszczykowski z Łodzi się kłania. Pozdrawiam serdecznie ojca prowadzącego, panią poseł i pana posła. Jest kilka wątków tej naszej dyskusji. Pierwsza to już jakiś miesiąc temu na ten temat rozmawialiśmy, że ci wszyscy tak zwani katolicy, którzy głosują przeciwko zmianie ustawy aborcyjnej albo promują związki homoseksualne czy jakieś tam inne dewiacje, to są apostaci praktyczni. I zgodnie z kodeksem prawa kanonicznego spoczywa na nich ekskomunika late sentencja. Dlatego byłby apel do niektórych duszpasterzy i naszych pasterzy, którzy udzielają takim osobom komunii, żeby postawili kropkę na D i odmawiali udzielania tym apostatom komunii. Druga sprawa, no żenujące jest to, co było ta wypowiedź tego pana Dworaka, który w społeczeństwie, w którym jeszcze dzięki Bogu 50 prawie procentów ludzi praktykuje w każdą niedzielę, mówić o tym, że 2% czasu antenowego jest poświęconego na programy religijne, to jest jakaś paranoja i głupota. Poza tym te programy, tak jak słusznie zauważył jeden z panów w studio, to nie są żadne programy katolickie, religijne, tylko to jest tak, to są programy, w których niewierzący ateiści pokazują, jak sobie wyobrażają funkcjonowanie kościoła, katolicyzmu, czyli to jest dewiacja. Ja mam taką radę dla moich braci katolików. Ja osobiście już od wielu miesięcy nie oglądam telewizji publicznej prawie zupełnie, nawet wiadomości czy jakichś innych rzeczy. Korzystam z wiadomości radia, telewizji Trwam, Radia Maryja. Oglądam rozmowy niedokończone. Oglądam transmisję z Watykanu w telewizji Trwam i w zupełności mi wystarczy. Wydaje mi się, że nie możemy się oglądać na ten zateizowany system, tylko iść drogą, popierać naszą telewizję katolicką Trwam, czytać pisma katolickie, popierać, kupować książki katolickie, bo musimy sobie zdać sprawę, że każda taka kupione czasopismo katolickie, oczywiście katolickie to musi być, nie jakieś tam pseudokatolickie, Niedziela, Gość Niedzielny, Tęcza dla dzieci, to wspieramy w ten sposób nasz Kościół, który w ten sposób zyskuje środki materialne na realizację swoich charytatywnych, ewangelizacyjnych działań doczesnych. No to tyle byłoby.
Dziękuję, panie Andrzeju.
Dziękuję serdecznie.
Tak, dziękujemy za ten głos panu bardzo serdecznie. No, nic tylko pozostaje nam podpisać się pod nim. Oczywiście ja myślę, że to już pozostaje w sferze decyzji duchownych, ta ekskomunika ewentualna. Niemniej jednak to rzeczywiście jest trudne dla nas katolików, jeśli jesteśmy na debacie sejmowej i ktoś, kto opowiada się za aborcją, za związkami partnerskimi, mówi: ja jestem katolikiem. Dla mnie osobiście jest to rzeczywiście bardzo trudne.
Pozostaje tu oczywiście zgodzić się z panem. My jako politycy nie mamy tyle szczęścia i nie możemy tylko i wyłącznie oglądać jednej telewizji i słuchać jednego radia. No musimy wiedzieć, że tak powiem, czym społeczeństwo jest karmione, dlatego no musimy wszystko oglądać, wszystko słuchać, wszystko czytać. żeby też mieć jakby wiedzę, co w społeczeństwu jakby jest sączone z różnych źródeł, czy z różnych instytucji, z różnych mediów. Dlatego też, żeby często przeciwdziałać przeciwko tego typu różnego rodzaju często nieprawdziwym, kłamliwym, czy szkalującym informacjom, które także atakują często Kościół katolicki. Ja myślę, że w samym Sejmie nie jest aż tak źle, jeśli chodzi o kwestię ochrony życia, bo przypomnę, że przecież był projekt Solidarnej Polski, który zmierzał w kierunku wyeliminowania jakby możliwości aborcji z przyczyn eugenicznych. I on spotkał się jakby z dużym pozytywnym odzewem wśród parlamentarzystów. Przypomnę, że i Solidarna Polska, i PiS, i duża część także konserwatystów Platformy i PSL-u poparła ten projekt. Z kolei te zupełnie absurdalne projekty formacji polityka, o której nie będę wspominał, który zakładał możliwość jakby szybszej, czy w ogóle aborcji bez powodów, spotkały się z wykluczeniem. Tylko chyba lewica i grupowanie tego posła głosowało za tym projektem. Także w samym Sejmie ja myślę, że jeśli chodzi o te główne formacje i pewną część konserwatywną Platformy, to tutaj nie będzie tutaj zgody na takie jakieś antykatolickie czy antychrześcijańskie inicjatywy. Natomiast jest pewien problem, myślę, że sami liderzy Platformy są zakładnikami pewnych grup interesów, grup medialnych wpływów i oni raczej bardziej się liczą z właścicielami takich czy innych gazet czy telewizji, aniżeli ze swoimi parlamentarzystami czy swoimi posłami. No, stoimy tak naprawdę teraz przed kolejnym podejściem Platformy do tak zwanych związków partnerskich, gdzie podobno został przygotowany jakiś projekt przez jednego z posłów Platformy. I to będzie, myślę, w najbliższych miesiącach również tu walka o to, żeby ta ustawa nie przeszła w naszym Sejmie. Zobaczymy, na ile premier złamie, czy też będzie starał się złamać kręgosłupy moralne swoich parlamentarzystów tutaj w klubie Platformy, bo no nie oszukujmy się, ale od decyzji właśnie tego klubu będzie zależało, czy ta ustawa po prostu wejdzie w życie, czy też nie. No my zrobimy oczywiście wszystko, żeby tak się nie stało.
W tym telefonie też padło to słowo ekskomunika. Tutaj też i pani poseł do tego nawiązała. Ja chciałbym tylko dopowiedzieć, że jeśli chodzi o kwestię aborcji, jeżeli ktoś się przyczynia do aborcji, ktoś dokonuje, bądź przyczynia się, pomaga lub świadomie tego jakoś nie odradza w tym momencie, świadomie i dobrowolnie, ważne jest, wtedy podlega właśnie tej ekskomunice lata sentencji, czyli w tym momencie, kiedy jest to dokonane gdzieś z mojego powodu, choćby dlatego, że zagłosuję po prostu świadomie i dobrowolnie, bardzo ważna kwestia, świadomie i dobrowolnie, wiem o tym, a tutaj myślę, że ze świadomością chyba nie ma problemu, bo wiele razy episkopat pisał list na ten temat i jasno się wyrażał, że to jest wielkie zło i też jest pod groźbą tutaj ekskomuniki. Także, ale to chciałem tylko tak dopowiedzieć. Już mamy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Rafał Broda z Krakowa.
Witamy serdecznie.
Pozdrawiam. Serdecznie witam ojca i państwa posłów. Ja myślę, że to jest walka o telewizję TVN, to jest jeden z najważniejszych segmentów tej walki o wolną Polskę. Niesłychanie ważne i jak bardzo dobrze, że tyle ludzi się angażuje w to. Mamy te demonstracje, które nie ustają i będzie ta kolejna w niedzielę najbliższą w Warszawie. Ja chciałem państwu pogratulować, bo ja słuchałem te posiedzenia Komisji Senackiej. Chciałem pogratulować tych takich ostrych, mocnych wystąpień i bardzo takiego dobrego stawiania sprawy. Oczywiście ten fragment, który przed chwilą zobaczyliśmy tego posiedzenia, no to wydaje mi się, że trzeba tam się posunąć jeszcze dalej, że trzeba może było nawet mocno zaprotestować, bo to, co pan Dworak powiedział, to naprawdę to było tak jakby poniżanie godności ludzi. To była prawdziwa kpina. Natomiast był taki moment w czasie tego posiedzenia, kiedy pan przewodniczący Dworak się bardzo mocno powoływał na to, że Rada jest organem konstytucyjnym. Wobec tego jest bardzo mocno umocowana i w ogóle tu nie ma co kwestionować. Mnie się wydaje, że wtedy trzeba było bardzo mocno jednak podkreślić, że tym większe obowiązki na nich spadają, a mimo że są konstytucyjnym organem, to jednak no nie są wybierani. To są ludzie mianowani z czyjegoś polecenia. I wtedy przydałoby się, gdyby ktoś z państwa jednak przypomniał ten nasz list otwarty, który w imieniu tych 2,5 miliona osób razem z kapitanem Żeglugi Wielkiej, z panem Zbigniewem Sulatyckim wystosowaliśmy do prezydenta. To był obszerny list, w którym ujmowaliśmy w zasadzie cały komplet argumentów związanych z pokazaniem tego, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji naprawdę łamie konstytucję i podstawowe wolności. Oczywiście można powiedzieć, że my nie jesteśmy prawnikami, ale dlatego może wysłaliśmy też do wiadomości Trybunału Konstytucyjnego ten list, żeby być może tamci prawnicy to przeanalizowali dokładnie. Natomiast konstytucja, ustawa zasadnicza, to jest takie prawo, które musi być zrozumiałe dla przeciętnego, normalnego, myślącego Polaka. I tutaj nie można wykręcać coś. Są pewne rzeczy, które są zapisane w sposób zupełnie przejrzysty, nie podlegający interpretacji. I myśmy to wszystko wypunktowali. To był obszerny list. Muszę powiedzieć, że no myśmy to pisali tak jakby uzurpatorsko trochę w imieniu tych 2,5 miliona ludzi, natomiast dostaliśmy później no wiele odzewów, no niesłychanie pozytywnych. Ludzie to przyjęli jak swoje. Ja mogę tylko powiedzieć, że ani od prezydenta, ani z kancelarii prezydenta, ani od nikogo z tych, do których posłaliśmy to do wiadomości, ten list, do tej pory odpowiedzi nie otrzymaliśmy, a to już minęły no blisko 4 tygodnie. Ale ja bym prosił jednak, że jeżeli są takie inicjatywy oddolne, żeby jednak my też to piszemy po to, żeby państwo z tego korzystali jako z pewnego narzędzia. I wtedy na przykład na tym posiedzeniu no to można było na tą konstytucyjność organu, jakim jest Rada, o którą się upominał pan Dworak, czy którą przypominał przewodniczący Dworak, można mu było wygarnąć, że co to za konstytucyjny organ, który łamie konstytucję i przywołać ten list, no i wszędzie jakoś zmusić do odpowiedzi. No myśmy tam bardzo ostre też słowa sformułowali pod adresem samego przewodniczącego Dworaka w tym liście, no i to ostatnie posiedzenie pokazało też, że to było niezwykle uzasadnione. Ale bardzo serdecznie dziękuję za to wszystko, co państwo robicie. Trzeba jeszcze jakoś tak bardziej razem, może bliżej siebie siąść i wszystko będzie dobrze. My tą sprawę wygramy, ale te środki masowego przekazu, telewizja, to jest absolutnie centrum, wokół którego rozgrywa się polityka. Wszystko, co się dzieje w polityce, ma naprawdę przełożenie na media, czy raczej media są to jakby kreatorem tego, co się dzieje na scenie politycznej, bo przez tyle rzeczy było przemilczanych, i jeszcze należy wszędzie podkreślać to, że według konstytucji suwerenem jest naród. I akurat w tej sprawie, w której chodzi o wydzielenie pewnej części przestrzeni publicznej dla emisji programów telewizji, której ludzie sobie życzą, no te 2,5 miliona ludzi to jest prawie tak jakby naród przemówił. No prawie ta część narodu, która tego chce. I oni muszą, no formalnie no naprawdę muszą to zrobić, no jak nie, no to będzie coraz ostrzej. Serdecznie pozdrawiam, szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo dziękujemy panu profesorowi za ten głos.
Bardzo proszę.
Więc rzeczywiście bardzo dziękuję za ten głos. Ja ten list brałam pod uwagę. W tylko, panie profesorze, proszę zrozumieć, że są pewne uwarunkowania na posiedzeniach komisji. Ja w komisji senackiej, biorąc udział, to byłam na tak zwanych, w cudzysłowie oczywiście, gościnnych występach i tam musiałam się podporządkować tym propozycjom, które mi tam na początku przedstawił pan przewodniczący, żeby krótko i tylko pytania. Więc oczywiście kilka razy chciałam tam zabrać jeszcze głos, bo wiele z tych odpowiedzi pana przewodniczącego Dworaka bardzo mi się nie podobało. Również pana Lufta, który nam wypominał oglądalność. No, to jest
nowy
prostu
argument, tak? Bo
nowy argument,
to
ale on nie ma w ogóle pokrycia w tym, co robi Krajowa Rada, bo przydziela mediom, które nie były w ogóle na rynku medialnym, w ogóle nie funkcjonowały. Nikt o nich nie słyszał. Dostały koncesje, a nam się zarzuca oglądalność. To jeszcze wszystko zależy, jaka sondażownia bada tą oglądalność, bo jeśli to jest sondażownia na życzenie pana Dworaka albo, nie wiem, pana Komorowskiego, to jest to oczywiście wszystko, wtedy te wyniki są takie, prawie mogę powiedzieć, na życzenie.
Już kiedyś Churchill powiedział, że nie wierzy w żadne sondaże, no chyba właśnie, że sam nakazałem.
No więc właśnie, no to coś w tym jest. I dlatego no, strasznie mi przykro, że nie mogłam wziąć tego pod uwagę, ale wydawało mi się, że te pytania niejako demaskując zachowanie pana przewodniczącego, który bierze audyt zewnętrzny po to, żeby nie dopuścić Najwyższej Izby Kontroli do skontrolowania pierwszego konkursu koncesyjnego, tylko dopuszcza zewnętrzny audyt po to, żeby otrzymać ISO i tym samym zagrodzić drogę do Najwyższej Izbie Kontroli do sprawdzenia, że to są ważne sprawy. Poza tym ten ukazujący się raport Departamentu Stanu Ameryki Północnej, też uważałam, że to jest ogromnie ważna rzecz, z którą, jak się przyznał pan Dworak, nie spotkał się z tym. Być może, że spotkał się, tylko trudno mu się z tego teraz wytłumaczyć. To też biorę pod uwagę. Ale to były nowe rzeczy, gdzie chciałam zobaczyć i usłyszeć, co odpowie właśnie na to Krajowa Rada. Ale mam to na uwadze. Sprawozdanie jeszcze będzie w Sejmie i wtedy być może, że wyegzekwuję więcej czasu dla siebie.
Ta sprawa też na pewno powinna być przedmiotem kontroli NIK-u. No, wiemy, że w pewnym wąskim elemencie NIK kontrolował kwestię, na przykład wykazał nieuzasadnione rozłożenie opłat koncesyjnych na raty dla tych spółek, które dostały koncesję. Myślę, że tutaj NIK niestety też troszeczkę unika roli, którą jednak powinien się podjąć. Myśmy już wiele miesięcy temu wystąpili do NIK-u z wnioskiem o kontrolę procesu koncesyjnego.
I jaka odpowiedź?
Tutaj odpowiedź była taka, że na razie nie ma decyzji, ale sprawa jakby będzie przedmiotem tu analizy, prawda? To już było wiele miesięcy temu. Wiem, że niebawem też będą posiedzenia Komisji Kontroli Państwowej, gdzie znowu ta sprawa będzie przedmiotem debaty. I myślę, że obecny prezes NIK-u, który już chyba niedługo będzie, bo tam też są szykowane zmiany, powinien w końcu decyzję w tej sprawie podjąć. No, jeśli nie w takiej sprawie mają być kontrole NIK-u, no to w jakich sprawach mają być? To są też sprawy o charakterze fundamentalnym czy kluczowym. Dlatego tu trzeba w mojej ocenie tą presję wywierać na te instytucje publiczne, które no, instynktownie boją się tej sprawy, bo wiedzą, że za tą sprawą jest polityka. Tutaj tu nie prawo, tylko politykę. Wiedzą, że za tą sprawą wtedy jest pewnie i prezydent, i premier. Dlatego ci wszyscy najwyżsi urzędnicy publiczni po prostu boją się tej sprawy jak ognia. Dlatego też rola tutaj jest rola społeczna. Rola oczywiście społeczeństwa, parlamentarzystów, nas wszystkich, żeby tą presję na te wszystkie instytucje non-stop wywierać i pokazywać im, że tak nie wolno traktować obywateli, tak nie wolno traktować w tym przypadku telewizji Trwam, dlatego że to jest sprzeczne z konstytucją, ze standardami demokratycznymi. I mówię, tu bardzo ważne jest właśnie te, są te raporty międzynarodowe. Tu musimy zrobić też wszystko, żeby wszelkie instytucje międzynarodowe, które, w których Polska jest członkiem, żeby także wiedziało o tym, co się dzieje. No bo jeśli na przykład sprawą Węgier się wszyscy interesują, prawda, jakie rzeczy, gdzie rzekomo są łamane standardy demokratyczne przez premiera Orbana, prawda, tu wszyscy święci w Unii Europejskiej, w Radzie Europy zabierają głos, na temat Polski telewizji Trwam jakoś, no, nie wypowiadają się ci prominentni szefowie tych instytucji. No, czyli widać jakby te, widać te różne traktowanie krajów. No, jeśli kraj jest, że tak powiem, dobrze oceniany przez jakieś instytucje międzynarodowe, no to się nie wypomina pewnych rzeczy. A jeśli źle, no to wtedy się o wszystkim mówi, prawda? Dlatego no, widzimy te różne miarki, jakie są stosowane do różnych krajów przez organizacje różne na świecie międzynarodowe. Dobrze, że to akurat Amerykanie się włamali, za to cenię tutaj za ich taką niezależność, że to, że się w jakiś sposób tam nie patyczkują, tylko po prostu mówią to, jak jest w tych sprawach o charakterze fundamentalnym. I dlatego ta presja społeczna, parlamentarna jest bardzo, bardzo ważna i bardzo istotna. I też dziękuję wszystkim Państwu za to zaangażowanie, za te marsze. Wiem, że jeszcze tych marsz pewno będzie więcej. Jesteśmy w trakcie organizacji.
No już przed nami, 19 maja mamy przed nami taką wielką manifestację w Warszawie, dla Warszawy i okolic, ale także w Paryżu i we Włodawie. To jest 19 maja, 26 maja w Łomży. To są
także myślę, że warto teraz z tych marszy wystosowywać takie apele czy rezolucje do Krajowej Rady, bo sprawa koncesji się rozgrywa, że tak powiem, na dniach i warto tą presję społeczną cały czas na te instytucje wywierać, żeby wiedziały, że nie są ponad prawem, ponad ludźmi, tylko że ludzie cały czas patrzą im na ręce.
Bardzo proszę, mamy kolejny telefon. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Józef z Księżyna koło Białegostoku. No, kłaniam się szanownemu gronu w redakcji Studio Telewizji Trwam. Ja chcę powiedzieć coś na tak z pozycji właściwie świadka historii, bo no szkoda, że nie ma akurat pana zapowiadanego posła Andrzeja Jaworskiego, bo ja w 80 roku pracowałem w stoczni i byłem zaangażowany w Solidarność. Byłem jednym z twórców Solidarności, nawet byłem jakby świadkiem i trochę pomocnikiem przy podpisaniu trzeciego punktu. On brzmiał i brzmi nadal, wydaje mi się, że jest no, ważnym punktem z tej pozycji, którą dzisiaj rozpatrujemy, to znaczy wolności słowa. I ten trzeci punkt brzmi następująco. Przestrzega jest zagwarantowaną w Konstytucji PRL wolność słowa, druku, publikacji, a tym samym nie represjonować niezależnych wydawnictw oraz udostępnić środki masowego przekazu dla przedstawicieli wszystkich wyznań. I wydaje mi się, że historia się powtórzyła, bo jeżeli pan Dworak odwołuje się do tych idei Solidarności, czyli ma na pewno też w pamięci ten punkt, szczególnie, że teraz pełni tą funkcję taką zaszczytną dla społeczeństwa, dla narodu. Wtedy podpisywał ten punkt już na koniec, po 24 po sierpnia, czyli po uroczystości Matki Boskiej Częstochowskiej, Jagielski. I tam był taki też kopuł niewielki, który nie pozwalał mu podpisać, bo twierdził, że to wszystko już jest, czyli ta wolność, nie manipulujemy, tam powiadał. No a my wiedzieliśmy, ja akurat wtedy byłem uczestnikiem, ja pracowałem w stoczni, ale na zewnątrz, byłem tam w tych służbach takich pomocniczych, hotelarskich i byłem, mogłem się poruszać swobodnie i właśnie słyszałem prymasa Cięzlecia wtedy, który nawoływał owszem do zakończenia, ale po godnym i roztropnym zakończeniu tych wszystkich negocjacji, które tymi punktami będą uwieńczone. I rzeczywiście uczestniczyłem w tej sztafecie dostarczenia oryginalnego przemówienia autoryzowanego na, przez Biuro Episkopatu Polski Narodowej. Z lotniska przywoziłem księdza Stasia Dułaka, który Andrzejowi Gwieździe dostarczył razem ze mną ten autoryzowany tekst. No i wtedy no, nie chciano tego rozmuchiwać, że nadal jest manipulacja i podpisano ten punkt. Więc podobnie chyba jest w tej chwili z panem Dworakiem. Pyka na początku też chciał ludzi wyprowadzić na ulicę i zdenerwować, a Gierski już bardziej układowy, więc może prezydent by wymienił po prostu pana Dworaka, bo on sobie nie radzi z tym takim dogadywaniem się ze społeczeństwem. Ja to tak widzę z pozycji historycznej.
Bardzo później dziękujemy, panie Józefie.
Tak, dziękuję uprzejmie.
Za też za to takie porównanie trochę czasów też.
Dziękujemy za ten głos. Ja tylko powiem, że jeśli chodzi o pana prezydenta Komorowskiego, to w 2011 roku pan prezydent miał taką szansę na wymianę całego tego zestawu w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, bowiem w tym roku zarówno Sejm, jak i Senat nie przyjął rocznego sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności właśnie tej samej rady. I wtedy pan prezydent Komorowski mógł oczywiście przychylić się do tego i odwołać całą radę i byłaby powoływana nowy zestaw. Tyle tylko, że zorientował się, że jego ulubieńcy najprawdopodobniej, czyli pan Dworak i pan Luft, nie mogliby być ponownie powołani do nowego składu rady, to też tej rady nie rozwiązał i ona funkcjonuje nadal. Myślę, że panu prezydentowi trudno byłoby rozstać się z tymi ludźmi, którzy według mnie to wypełniają taki syndrom ręcznego sterowania. I z takimi ludźmi jest po prostu wygodniej rządzącym. Tyle tylko ja bym chciała przytoczyć tutaj słowa papieża Franciszka, który powiedział, że władza to służba i wszyscy, którzy są u władzy, winni służyć ludziom i tylko służyć, a nie traktować swoich urzędów jako swojej prywatnej własności. To też uważam, że powinniśmy tu być w tych staraniach, powinniśmy być razem, powinniśmy być jednością, by powiedzieć stop dyskryminacji katolików w naszym kraju.
Jeszcze pan poseł Arkadiusz Mularczyk, tak też na koniec.
Oczywiście ja też jakby nie miałem jakichś złudzeń, że to, co się dzieje w Krajowej Radzie, to nie jest wymysłem tam czterech panów, którzy tam sobie przyszli i nagle sobie myśleli, że jednym dadzą, a innym nie dadzą tej koncesji, dlatego że i pan Dworak, i pan Luft byli przecież pracownikami pana prezydenta. Przecież pan Luft był chyba jego rzecznikiem prasowym, gdy pan prezydent Komorowski był marszałkiem Sejmu. Więc to są ludzie jakby z kręgu zaufania prezydenta i myślę, że oni dobrze wiedzieli, co robią. Natomiast chyba do końca nie mieli świadomości z sytuacji społecznej i z tej sytuacji, która wywoła właśnie ta bezprawna decyzja, uznaniowa decyzja Krajowej Rady. Oni nie spodziewali się, że będzie tyle podpisów, takie protesty społeczne, że to było tak wiele marszów, no fali współczucia też dla telewizji Trwam ze strony ludzi, którzy też nie oglądali, bo nagle dowiedzieli się w ogóle o sprawie, prawda? No, ta sprawa też oczywiście po części pokazała, że telewizja Trwam jest ważna i istotna dla wielu milionów Polaków. I ta dyskryminacja w pewien sposób spowodowała, że wielu Polaków zaczęło współczuć. Pytać się, dlaczego tak się dzieje, że jedna telewizja akurat nie może tej koncesji dostać. I myślę, że rządzący na tej sprawie dużo stracili, bo pokazali, że są małostkowi, że są mściwi, że nie dadzą tej koncesji dlatego, że jest ktoś, kto ma inny sposób spoglądania na Polskę, na polską rzeczywistość, na polską politykę. I mam taką nadzieję i żywie przekonanie, że z tej błędnej decyzji ci ludzie, którzy zostali tam powołani przez prezydenta i premiera, prędzej czy później się po prostu wycofają.
Też mamy nadzieję, bo ten ostatni teraz to kolejne rozstrzygnięcie konkursu przed nami, że rzeczywiście ten naród okaże się suwerenem tutaj w tej sytuacji i posłuchają głosu narodu, tych wszystkich, którzy chcą rzeczywiście mieć telewizję Trwam w swoich odbiornikach, normalnie w pilocie, na guziku, kiedy chcę, mogę włączyć, nie muszę dodatkowych rzeczy kupować, czy też prosić dostawców kablowych. Ja bardzo dziękuję za tę część rozmów pani poseł Annie Sobeckiej z Prawa i Sprawiedliwości oraz panu...
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. I oraz panu posłowi Arkadiuszowi Mularczykowi, przewodniczącemu Klubu Parlamentarnego Solidarnej Polski.
Dziękuję serdecznie, szczęść Boże.
Bóg zapłać wszystkim za uwagę.